Kochani braterstwo, zebraliśmy się tu dzisiaj, jesteśmy wypoczęci na słuchanie i zastanawianie się nad Słowem Bożym. Bracia dali nam zadanie. Zobaczcie, wypisali jeden werset ze Słowa Bożego z nadzieją, że zastanowimy się i coś z niego odczytamy. Ten werset zaczerpnięty jest ze Starego Testamentu. Oblicze moje pójdzie przed Tobą, a dam Ci odpocznienie. Łatwy czy trudny werset? Zresztą ja się tak zastanowiłem. Piękna sala i tak sobie wyobraziłem, że zamiast tych stołków były, tutaj stoją stoły, siedzą maturzyści. I nagle ktoś mówi, dzisiejszym tematem rozwin to zdanie. Oblicze moje pójdzie przed Tobą, a dam Ci odpocznienie. Wyobrażacie sobie na maturę taki temat. Jak myślicie, w chrześcijańskim kraju, czy łatwo byłoby młodzieży napisać na taki temat? Oblicze moje pójdzie przed Tobą, a dam Ci odpocznienie. Ja myślę, że byłaby to jedna z cięższych matur. Jeden z cięższych maturalnych tematów. Ale bratostwo, ja się nie boję, bo tutaj mam do czynienia dzisiaj ze studentami, czyli wyższy poziom, ze studentami Biblii, którzy studiują Biblię i myślę, że dla nas ten werset nie będzie takim problemem. Ale braterstwo, nasuwają mi się takie myśli, gdy czytam ten werset. Dzisiaj możemy bez przeszkód otwierać słowa tej księgi i zastanawiać się nad nimi. Ale tak myślę sobie, gdybyśmy tutaj się zebrali 200 lat temu, to 200 lat temu o tych, którzy otwierali tą księgę i chcieli się nad nią zastanawiać, tak napisano w katechizmie. A oni warsztaty rzemieślnicze zamienili na kacermistrzowskie, wywracając naukę Słowa Bożego. 200 lat temu nazwano by was kacermistrzami. Wreszcie, ale czy 200 lat temu tak łatwo byłoby nam zastanowić się nad treścią tego wersetu? Braterstwo, 200 lat temu zapewne połowa z nas nie umiałaby tego wersetu przeczytać. 200 lat temu połowa z nas, którzy tu siedzą, albo nawet więcej, nie mogłaby samodzielnie przeczytać tego wersetu. Zauważcie, jak zmieniły się czasy. Ja jeszcze pamiętam, w naszym zborze w Częstochowie były takie osoby, które uczyły się czytać na tej księdze. A my dzisiaj możemy swobodnie czytać i starać się to słowo zrozumieć. Ale braterstwo, cofnijmy się w czasie nie 200 lat, ale cofnijmy się 600 lat. Gdybyśmy się tu zeszli 600 lat temu i wywiesili te słowa, to choćbyście nawet umieli czytać, to byście ich nie zrozumieli. Bo 600 lat temu te słowa byłyby napisane po łacinie. A my tego języka nie znamy. I bardzo, bardzo mało prostych ludzi, a do takich się zaliczamy, ten język znało. I nawet choćbyśmy umieli czytać słowa, nie rozumielibyśmy, co jest tu napisane. Doceńmy to, że Pan Bóg zsyłał takich ludzi, którzy tłumaczyli to słowo na taki język, w którym stanie jesteśmy go przeczytać. Że reformatorzy chrześcijaństwa zaczęli tłumaczyć z martwych, nieużywanych języków Słowo Boże tak, aby każdy czytelnik, który chce, mógł je przeczytać. I my dzisiaj już ponad 500 lat używamy tego polskiego tłumaczenia, z którego się możemy cieszyć i budować. 500 lat te słowa są już dostępne dla nas i możemy się w nie wgłębiać, możemy się nad nimi zastanawiać, możemy się z nich uczyć. I braterstwo to jest chyba znak i błogosławieństwo dzisiejszych czasów, że dzisiaj Słowo Boże dostępne jest dla każdego. Nie trzeba wykładać olbrzymich pieniędzy, żeby kupić sobie egzemplarz Słowa Bożego. Nie trzeba jak dawniej przepisywać mozolnie, aby móc przeczytać. Pan Bóg sprawił, że Jego Słowo jest dostępne dla nas, tylko stawia nam jedno wymaganie. Musimy je co? Mieć czas czytać. Musimy czytać to słowo, ale nie tylko czytać, a nad nim się również zastanawiać. Jechałem raz z kolegą, on wyjął, teraz młodzi to nie wyjmują książek, tylko wyjmują takie czytniki. Mówi, że ja mam wszystkie książki na tym czytniku. A ja też wyjąłem, bo mam tablet i mówię, a ja mam Biblię na tym. A to przeczytał pan już? I to pytanie mnie zaskoczyło. Bo nikt mi jeszcze takiego pytania nie dał, czy przeczytałeś? I tak się zastanowiłem i mówię, ale to pytanie chyba jest niestosowne, mówię, w stosunku do tej książki, bo tej książki się nie przeczytywuje. To nie jest książka, która się przeczyta, tylko to jest książka, która się co? Czyta. Każdy z nas... No, nie spotkałem się, żeby ktoś powiedział, przeczytałem? Nie. Czytam Biblię. To jest książka, którą trzeba czytać. I o ile inne książki przeczytamy raz, dwa, no może czasami jakąś bardzo interesującą książkę ktoś przeczytał trzy razy, to ta księga daje się czytać wielokroć i ilekroć ją czytamy, zawsze znajdujemy coś nowego, czego jeszcze nie zauważyliśmy. Zawsze ktoś nam zwróci uwagę na jakąś rzecz, której dotychczas nie znaliśmy. I czasami nam wydaje się, że prawie już wszystko wiemy, a ktoś mówi, no ale to można jeszcze tak zobaczyć. I dzisiaj zastanówmy się nad tymi kilkoma słowami, które są zapisane w księdze, które są zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej, w 33 rozdziale, a 14 werset. I odpowiedział Pan: oblicze moje pójdzie przed Tobą, a dam Ci odpocznienie. Inne tłumaczenie Biblii Tysiąclecia mówi: Pan powiedział, jeśli ja osobiście pójdę przed Tobą, czy Cię to zadowoli? Nowy przekład, który wielu z braterstwa używa, mówi tak. Odpowiedział Pan, oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. Ale żeby zrozumieć te słowa, warto czasami zobaczyć, w jakim kontekście zostały wypowiedziane. My je wyrwaliśmy i my cieszymy się nimi i budujemy, ale warto też popatrzeć na kontekst. Kiedy Pan Bóg wypowiedział te słowa? W drugiej księdze Mojżeszowej przed tymi słowami jest bardzo smutna historia. Historia opisana w 32 rozdziale mówi nam o tym, jak Mojżesz poszedł na górę. Pan Bóg dał tam mu przykazania, wypisał na kamiennych tablicach Ale Mojżesz przebywał tam dość długi okres czasu i w tym czasie zniecierpliwieni Izraelici, pamiętacie co zrobili? No, potrzeba, tęsknota była za jakimś Bogiem. Jeżeli brakło Mojżesza, to oni przyszli do Arona i mówili, wstań, uczyń nam bogi, którzy by szli przed nami. Potrzebowali czegoś, co będzie ich prowadzić. Bo Mojżeszowi, mężowi temu, który nas wywiódł z ziemi egipskiej, nie wiemy się stało. I my tu na pustyni jesteśmy co? Bezradni. A co wtedy zrobił Aaron? No ale co powinien zrobić? Przecież on był kapłanem. On powinien im wskazać drogę. A on im powiedział, no to pozdejmujcie wszystko, co macie, kosztowności. Wrzucili to wszystko i co? I ulali cielca i zaczęli oddawać mu pokłon. Gdy Mojżesz wrócił i zobaczył, to najpierw usłyszał w obozie jakiś szum, jakiś hałas. A usłyszawszy Jozue głos ludu wołającego, rzekł do Mojżesza. Głos bitwy w obozie. Zdawało im się, że ktoś napadł na nich. Ale Mojżesz powiedział, nie jest to głos zwyciężających, ani głos pokonanych. Głosy śpiewających ja słyszę. I stało się, zobaczyli, gdy się przybliżyli, że stał cielec, a lud wokoło tańczył. Mojżesz stukł tablicę, wziął cielca, spalił w ogniu, skruszył wszystko to, co było. Proch wysypał na wodę, a wodę dał wypić synom izraelskim. I spytał się Arona, cóż ci ten lud uczynił, żeś wprowadził nań grzech tak wielki? A Aaron wtedy tłumaczy się, no ale to nie ja, znasz ten lud, jako do złego jest skłonny. To oni powiedzieli mi, uczyń bogi. A wtedy Mojżesz zebrał synów Lewiego i tych, którzy dalej trwali przy bałwochwalstwie, kazał usunąć z ludu. I poległo z ludu dnia onego 3000 mężów. Ale braterstwo, jakbyśmy tak dziś oceniali, to kto był najbardziej winny? Kto był najbardziej? No, tak nasuwa nam się na usta, że najbardziej winny był ten, co prowadził, kapłan, Aaron. Czy jego spotkała kara? Czy lewici wzięli i go zabili? Czy może nie śmieli? Czy Pan go... Dlaczego? Przecież nie zabił go. Dlaczego Pan nie zabił Arona? Pamiętacie, dlaczego Pan... Czy może nie było żadnego powodu? Pan Bóg zapomniał? Siostra tu mówi. W piątej księdze Mojżeszowej, w innym miejscu Biblii, bo Biblia jest pisana to troszkę tu, to ówdzie, w innym miejscu, braterstwo, mamy tą sytuację wyjaśnioną. Piąta księga Mojżeszowa, 9 rozdział, a werset 20 wyjaśniają mi, dlaczego Aaron nie został zabity. Bom się bał o najpopędliwości i gniewu, który był zapalił Pan przeciwko wam, aby was wytracił. I wysłuchał mnie Pan i tym razem. Na Aarona też rozgniewał się by Pan bardzo, chcąc go zatracić. Wtedy się też za Aaronem modlił tegoż czasu. Pamiętacie, braterstwo, że wtedy Pan Bóg chciał wytracić nie tylko Aarona, ale cały lud i mówi do Mojżesza: Mojżeszu, ja z ciebie zrobię, ty jesteś wierny, ja z twoich synów, z twoich potomków zrobię lud tobie wierny, a innych, tych złych, to co zrobię? Wytracę. Braterstwo, czy każdemu z nas nie byłoby miło, jakby Pan powiedział takie słowa: twoje dzieci, twoja rodzina to jest, a ci reszta to z ciebie uczynię naród. A co wtedy zrobił Mojżesz? Mojżesz nie tylko się modlił za swojego brata, ale modlił się za cały lud i prosił za niego i nawet spierał się z Panem Bogiem. Stawiał argumenty: Panie, przecież jak wytracisz ich, to co powiedzą inni ludzie? Że wyprowadziłeś ich z Egiptu po to, żeby ich co? Zabić? Przecież to, Panie, nie będzie dobrze. Mojżesz bronił swojego ludu. Mojżesz modlił się za swojego brata. Chociaż przecież jego brat co zrobił? Zgrzeszył. I to przecież chyba najgorszym z grzechów, jakie może być grzechem, bałwochwalstwa. To pierwsze i największe przykazanie naruszył. Będziesz miał Pana Boga. Będziesz miłował Pana Boga nade wszystko. A on udał się za bałwanami. A mimo to na prośbę Mojżesza Pan ocalił Aarona i ocalił lud. Chociaż jak wiemy, ten lud pozostał ludem twardego karku. Myślę, braterstwo, że z tej historii może być również dla nas lekcja, że i my dzisiaj powinniśmy się, gdy widzimy brata, że brat nas błądzi, gdy widzimy, że brat nas idzie w złym kierunku, że zgrzeszył, to powinniśmy się za niego co? Modlić. Najłatwiej jest wytracić. Ale Mojżesz mówił: Panie, co inni powiedzą o twoim ludzie, o twoim zboże, którego wyprowadziłeś. Czy tak, braterstwo, nie jest w naszych czasach? Czy na nas nie patrzą też inni ludzie? I co oni powiedzą, gdy my zaczniemy czynić źle, gdy będzie wśród nas bałwochwalstwo, gdy będziemy chcieli, żeby... Myślę, braterstwo, że gdy są problemy w społeczności, to jedynym, który się cieszy, to jest kto? Nasz przeciwnik. A Mojżesz prosił za ludem i prosił za swoim bratem Aaronem. I braterstwo, to, ten werset, który mamy przed sobą, jest konsekwencją tej sytuacji. Bo dalej czytamy, że Pan Bóg mówi tak do Mojżesza. Potem w 33 rozdziale czytamy. Potem mówił Pan do Mojżesza: idź, rusz się stąd ty i lud, któryś wywiódł z ziemi egipskiej do ziemi, o którą przysiągłem Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi, mówiąc: nasieniu twemu dam ją. I poślę przed tobą anioła, który wyrzuci te narody, które są tam w ziemi. Pan Bóg powiedział, że ja wam pomogę. Ja przed wami poślę anioła, który te narody co zrobi? Wyrzuci. Ale Pan Bóg mówi dalej tak. Do ziemi opływającej mlekiem i miodem, lecz sam nie pójdę z tobą. Pan Bóg mówi, że pośle anioła, ale mówi, ale ja sam z tobą co? Nie pójdę. Dlaczego? Dlaczego Pan Bóg nie chciał iść z narodem izraelskim? Mówi, pośle anioła, ale sam nie pójdę. A dlaczego? Gdyżeś jest lud karku twardego, bym cię snać nie wytracił w drodze. Pan Bóg mówi, jak ja pójdę z wami, to wiedzcie, że jak ja będę widział złe, to co zrobię? I dlatego znam was, poślę anioła, ale ja sam będę... Czy to była dobra propozycja? No myślę, że Pan Bóg nie daje złych propozycji. Ale Mojżesz nie chciał się na to zgodzić. Mojżesz tak odpowiedział. Bo Mojżesz spotykał się z Panem twarzą w twarz. I mawiał Pan do Mojżesza twarzą w twarz, jako mawa człowiek do przyjaciela swego. Wtedy mówił Mojżesz do Pana, werset 12, 33 rozdziału. Wejdź ty mi mówisz, prowadź lud ten, a tyś mi nie oznajmił, kogo poślesz ze mną. Nadto powiedziałeś, znam cię z imienia, znalazłeś też łaskę w oczach moich. I Mojżesz mówi tak. Teraz wtedy, jeśli znalazł łaskę w oczach twoich, ukaż mi proszę drogę, żebym cię poznał, żebym znalazł łaskę w oczach twoich, a obacz, że ludem twoim jest ten naród. Mojżesz nie zadowolił się tym, że Pan Bóg mówi, pośle przed nich anioła. Mojżesz chciał dowodu, chciał znaku, że Pan Bóg jest z nimi. I odpowiedział Pan, oblicze moje pójdzie przed Tobą, a dam Ci odpocznienie. I rzekł Mojżesz do Niego, nie pójdzie oblicze Twoje z nami, to nie wywódź nas stąd. Mojżesz tak powiedział, jak Ty, Panie, nie pójdziesz z nami, to my nie chcemy iść. Zobaczcie, braterstwo, że to może również być wskazówka dzisiaj dla nas. Że my, tak jak Mojżesz, powinniśmy się nie zadowalać, że Pan jest gdzieś za nami, ale chcemy, żeby Pan był z nami. Ale nawet nie z nami, ale żeby szedł przed nami. Dlaczego to jest ważne? Bo wtedy wiemy, dokąd mamy iść. I odpowiedział Pan na tą prośbę Mojżesza, na to nawet żądanie Mojżesza, pójdę z wami. Oblicze moje pójdzie przed Tobą. Co to, braterstwo, znaczy, że oblicze Pana Boga pójdzie przed nimi? Oblicze to inaczej twarz. Ale twarz to jest twarz człowieka. My spotykamy się twarzą w twarz, ale stajemy przed obliczem sądu, majestatu. Stajemy przed obliczem Boga. Czyli przychodzimy przed kogoś, albo ktoś staje z nami twarzą w twarz. Czyli jest obecny. Czyli jest wśród nas. Oblicze, to sformułowanie po hebrajsku mówi, że coś jest obecne. Gdy Pan mówi, oblicze moje będzie z Tobą, to Pan mówi, ja będę z Tobą. Ukazywanie przez Pana Boga swego oblicza było znakiem Jego łaskawości i przychylności. Odwrotnie, gdy czytamy o odwracaniu oblicza, odwracaniu twarzy przez Pana Boga, zakrywanie oznaczało cofnięcie Bożej opieki, Bożego błogosławieństwa. Czytaliśmy o Mojżeszu. I mawiał Pan do Mojżesza twarzą w twarz, jako mawia człowiek do przyjaciela swego. Czy rzeczywiście Pana Boga można widzieć także literalnie twarzą w twarz? No czytamy, że Boga nikt nigdy nie widział i widzieć co? Nie może. I w tej samym rozdziale Pan Bóg mówi do Mojżesza, nie będziesz mógł widzieć oblicza mego, bo nie ujrzy mnie człowiek, aby żyw został. I kazał Mojżeszowi stanąć, a gdy będzie przechodzić chwała moja, werset 22 mówi, wtedy cię postawię w rozpadlinie opoki i zakryję cię dłonią, póki nie przejdę. Potem odejmie dłoń moją i ujrzysz tył mój, ale twarz moja nie będzie widziana. Czyli Mojżesz był w rozpadlinie, Pan Bóg go zakrył jeszcze i nie twarz, ale tylko widział jego tył. Tak wielka i potężna jest chwała. Chwała Boża, której człowiek widzieć nie może. Czyli Mojżesz literalnie i naród izraelski nie mógł widzieć twarzy Pana Boga, bo Pan Bóg nie ma twarzy, tak jak to wyobrażają sobie niektórzy artyści, malując Pana Boga jako człowieka. Pan Bóg jest istotą niewidzialną, duchową, wszechmocną. Ale gdy mówi, że jego oblicze idzie, to znaczy, że jest tam i on prowadził naród izraelski. Ale czytamy również, że Pan Bóg zakrywał swoje oblicze. Psalm 13, werset 2. Dokądże, Panie, zapomnisz mnie na wieki? Dokądże ukrywać będziesz oblicze moje przede mną? Odwracanie, ukrywanie oblicza to synonim Bożej niepamięci. Gdy Izraelici z różnych powodów, na przykład z powodu własnych grzechów, nie doświadczali obecności Pana Boga i Jego działania, mówili, że Pan Bóg co zrobił? Skrył swoją twarz. Czyli jakby nie był wśród nich obecny. I my dzisiaj również mówimy, gdy chcemy się z kim spotkać, że możemy się spotkać, przecież różnie, ale mówimy, że najlepiej też spotkać się jak? Twarzą w twarz, czyli osobiście. Nie przez telefon, nie przez tam internet, ale najlepiej jest się spotkać twarzą w twarz, czyli spotkać kogoś osobiście. Jak Pan Bóg mówi, że Jego oblicze, Jego twarz szła przed nimi, to znaczy, że był wśród nich. Zresztą, żeby czasem zrozumieć wersety, to czasami czytamy kontekst, czasami czytamy inne miejsca, ale warto również sięgnąć do komentarzy. Co inni o tym wersecie, o tych słowach mówili. Ja otworzyłem nasz komentarz wydany przez wydawnictwo Na Straży, ale akurat o 14 wersecie nic nie było. No niemniej jednak, braterstwo, komentarze w naszej literaturze są. Otwarłem inny komentarz, no niestety w języku angielskim. Być może one się pojawią w języku polskim i tam już jest kilka słów o tym, jak rozumieć ten werset. Jak rozumieć to, że Pan był obecny pośród Izraelitów? I tam są dwie sugestie. Jedną możemy odczytać bezpośrednio z Biblii. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 13 rozdziale i 21 wersecie jest mowa, że Pan szedł z Izraelitami pod postacią obłoku. Druga Księga Mojżeszowa, 13 rozdział, a 21 werset. Pan szedł przed nimi we dnie w słupie obłoku, ale je prowadził drogą, a w nocy w słupie ognia, aby im świecił, żeby szli we dnie i w nocy. Czyli oblicze, to co jest, o czym jest mowa w naszym tematowym wersecie, to oblicze Boga to był ten obłok, który szedł przed nimi. I on był obłokiem w dzień, ale w nocy obłoku by nie było widać. to wtedy on się zamieniał w słup ognia. Ale braterstwo, oprócz tego obłoku również szedł anioł. Druga Mojżeszowa, 14 rozdział, a 19 werset. A ruszawszy się anioł Boży, który chodził przed obozem izraelskim, szedł poza ich. Ruszał się też słup obłokowy, który szedł przed nimi i stawał poza nimi. Czyli szedł anioł i szedł obłok. Czyli to, co Pan Bóg mówił, że pośle anioła, to posłał anioła, a jednocześnie posłał im obłok, w którym była jego obecność. Każdy Izraelita wiedział, że Pan Bóg jest z nimi, bo widział ten obłok. I braterstwo, jest jeszcze jedno miejsce, gdzie Izraelici widzieli obecność Pana Boga i ją czuli. To opisane mamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 40 rozdziale, a werset 34. A na ostatek wystawił sień około przybytku i ołtarza i zawiesił zasłonę w bramie siemi, a tak dokończył Mojżesz onej roboty z przybytkiem. Wtedy okrył obłok, namiot zgromadzenia, a chwała Pańska napełniła przybytek. Także iż nie mógł Mojżesz wnieść do namiotu zgromadzenia, bo był nad nim obłok, a chwała Pańska napełniła była przybytek. Czyli w przybytku była chwała Pańska. I każdy Izraelita wiedział, że Pan Bóg jest z nimi, bo tam była chwała Pańska. I w komentarzu czytamy, że nie mamy tego napisane wprost w Biblii, ale tak tradycja żydowska mówi, że było tam światło nad ubłagalnią, światło Szekina, które symbolizowało obecność Bożą. A obłok Pański bywał nad przybytkiem we dnie, a ogień bywał w nocy nad nimi przed oczyma wszystkiego domu izraelskiego, ilekroć ciągnęli. Oni czuli, że Pan Bóg jest razem z nimi, że Pan Bóg jest pośrodku nich, bo przybytek stał pośrodku. Gdy stali, gdy byli tak jak my teraz na tym miejscu, to obłok był kiedy? W środku. A gdy się ruszali, to obłok szedł przed nimi. To jest dla nas wskazówka. Gdy idziemy, to powinniśmy zawsze iść nie tam, gdzie my chcemy, gdzie jest łatwiej, gdzie jest przyjemniej, gdzie jest wygodniej, ale tam, gdzie idzie obłok, gdzie idzie Pańskie oblicze, bo oblicze moje pójdzie przed Tobą. W psalmie 17 i werset 15 czytamy. Ale ja w sprawiedliwości oglądam oblicze Twoje, gdy się ocucę, nasycony będę obrazem obliczności Twojej. W sprawiedliwości oglądam Twoje oblicze. Żeby oglądać oblicze, trzeba być sprawiedliwym. I wtedy, braterstwo, gdy oglądam oblicze w sprawiedliwości, ocucę się, a nasycony będę obrazem obliczności Twojej. Bo gdy Pańskie oblicze będzie nas prowadzić, to ono dokąd nas zaprowadzi? Gdy ono będzie nas prowadzić, to ono zaprowadzi nas, tak jak ten werset mówi, do odpocznienia. Oblicze moje pójdzie przed Tobą, a dam Ci odpocznienie. Podobna, braterstwo, wymowa jest psalmu 4, który mówi: lękajcie się, a nie grzeszcie. Rozmyślajcie w sercach swych, na łożach waszych, a nie umilknijcie. Ofiarujcie ofiary sprawiedliwości, a ufajcie w Panu. Wiele ci ich mówią, któż nam da oglądać dobra, ale Ty, Panie, podnieś nad nami światłość oblicza Twego i sposobisz wielką radość w sercu moim, niż oni miewają, gdyż im się zboża i wina obficie zrodzą. pokoju się położę i zasnę, bo Ty sam, Panie, czynisz, że bezpiecznie mieszkam. Często w dzisiejszym czasie najważniejszą rzecz, której ludzie żądają, to jest bezpieczeństwo, żeby być bezpiecznym. W tych zawieruchach, które są wokoło, w tych zagrożeniach ludzie chcą, tęsknią do czego? Do tego, żeby gdzieś było bezpiecznie. Ale bratostwo, dzisiaj nie ma bezpiecznych krajów. Wydawało nam się, że są takie strefy na świecie, gdzie jest co? Niebezpiecznie, ale u nas, w Europie, to jest jak? Bezpiecznie. Ale okazuje się, że i tu nie jest bezpiecznie, i tam nie jest bezpiecznie, a być może już w tej chwili niektórzy mówią, że i tutaj też może być co? Niebezpiecznie. Że tu w każdej chwili coś się może stać. I wszyscy ludzie zaczynają bać się. Ale bratostwo, na to jest tylko jedna reguła. Nie ma na świecie bezpiecznych miejsc. Bezpiecznie jest tylko tam, gdzie jest Pan Bóg. Gdy On gdzieś jest, tam jest bezpiecznie. Gdzie Jego twarz, gdzie Jego oblicze jest, tam można znaleźć bezpieczeństwo, pokój i ukojenie. Bo gdy oglądam światłość oblicza Twego, to w pokoju się położę i spokojnie zasnę. Tak mówi psalmista, bo gdzie jest Pan, to tam jest pokój, tam jest spokój, tam możemy spokojnie zasnąć, spokojnie mieszkać. Ale braterstwo, to nie jest tak, że ten warunek, że Pan jest, to jest taki warunek, który będzie stale i na każdym miejscu. Pan Bóg mówi, że On może w niektórych miejscach nie chcieć mieszkać. Mówił że Izraelitom, że jak będziecie się źle zachowywać, to lepiej, żeby mnie w ogóle tam nie było, bo nie że, tylko, że nie będziecie bezpieczni, to ja jeszcze wam co? Ześlę doświadczenia. I braterstwo, my tak czasem możemy mieć, że przychodzą na nas pewne doświadczenia, ale one nie wynikają z tego, że Pan Bóg nie jest z nami. Tylko my nie chcemy być z Panem Bogiem. My nie czynimy sprawiedliwości i sądu. I dlatego nie mamy bezpiecznego miejsca. O tym, że tam, gdzie jest Pan Bóg i tam, gdzie wzywa się Jego imienia, jest bezpiecznie, mówi najstarszy, zachowany do naszych czasów fragment Pisma Świętego. Wiecie, braterstwo, jaki jest najstarszy, zachowany fragment Pisma Świętego? Jest taki malutki, znaleziony, bardzo malutki, srebrny zwitek z siódmego tysiąclecia, z siódmego wieku przed naszą erą. Czyli prawie 2700 lat i na nim wypisane są słowa, które widocznie bardzo często Izraelici sobie nawzajem przekazywali. Słowa tak zwane błogosławieństwa kapłańskiego, które zapisane są w czwartej księdze Mojżeszowej, w szóstym rozdziale, a 26 i 27 werset. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie, a niech Ci da pokój. I będą wzywać imienia Mego nad synami izraelskimi, a Ja im błogosławić będę. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie, a niech Ci da pokój. Takie życzenie sobie przekazywali Izraelici. Bo obecność Państwa, Pańska to pokój, to Jego odpocznienie. Tak jak czytamy, oblicze moje pójdzie przed Tobą, a dam Ci odpocznienie. O jakim odpocznieniu myśleli Izraelici, gdy wędrowali przez puszczę? Państwo, no może niektórzy z Was byli na... To nie taka puszcza, to w rzeczywistości była pustynia. Jak człowiek idzie po pustyni, tu mamy piękny, zielony krajobraz. Jak idzie wśród niesprzyjającej przyrody, wśród upału, z całym dobytkiem z sobą, to o czym tęskni? O odpocznieniu. I Izraelici tęsknili do odpocznienia, do którego Pan Bóg ich prowadził. Gdzie to odpocznienie się znajdowało? W ziemi obiecanej, które Pan obiecał i prowadził ich właśnie, ten obłok prowadził ich do tej ziemi. I do tego odpocznienia oni tęsknili. Czy braterstwo Izraelici znaleźli odpocznienie? Czy znaleźli odpocznienie? To jest ciekawe pytanie. Gdy zacząłem się nad tym zastanawiać, to oczywiście pierwsza odpowiedź była, że co? Że nie znaleźli odpocznienia, bo przecież mamy na to odpowiednie wersety. Ale zacząłem czytać i do końca tak nie jest. Czytamy o tym, gdy weszli do ziemi obiecanej w 5 Księdze Mojżeszowej, 3 rozdziale, a 20 wersecie. Gdy się chciało odłączyć pokolenia dwa, to Pan powiedział tak: aż da odpoczynek Pan braci waszej, jako i wam, że i oni posiądą oną ziemię, którą Pan Bóg wasz da wam za Jordanem, wtedy się wróci każdy do osiadłości swojej, którą wam dał. Pan Bóg tłumaczy, że pierw muszą całą ziemię zdobyć, wtedy będzie odpocznienie i dwa pokolenia się wrócą. No ale ktoś powie, ale być może tego odpocznienia nie zaznali. Ale w Księdze Jozuego, w 21 rozdziale, 44 wersecie czytamy: dał im też odpoczynek Pan zewsząd wkoło, tak jako był przysiąg ojcom ich, ale nie był nikt, kto by się im oprzeć mógł ze wszystkich nieprzyjaciół ich. Wszystkie nieprzyjacioły dał im Pan w rękę. Czyli dostali odpocznienie? No. I dalej w Jozuego jeszcze 23 i 1 werset. I stało się po niemałym czasie, gdy odpoczynek dał Pan Izraelowi od wszystkich nieprzyjaciół ich, a Jozue się zestarzał i był zeszłym w lecie. Czyli za czasów Jozuego zdawałoby się, że mieli odpoczynek. Ale czy odpoczynek mieli ci, którzy wyszli z Egiptu? Ci, którzy wyszli z Egiptu, czytamy w psalmie 95, który mem przysiągł w popędliwości mojej, że co? Że nie wnijdą do odpocznienia mego. Ci, którzy wyszli, ci, do których Mojżesz mówił, że przed którymi szedł Pan Bóg, oni do tego odpocznienia nie weszli. Weszły ich dzieci. A pamiętacie, dlaczego nie weszli do odpocznienia? Żeby, braterstwo, to wyjaśnić, to trzeba sięgnąć do Nowego Testamentu, gdzie apostoł Paweł w liście do Żydów wyjaśnia nam. Zarówno mówi nam o odpocznieniu i wyjaśnia nam również to, jakie to odpocznienie było za czasów Jozuego. Opisane to jest w dwóch rozdziałach, w rozdziale trzecim i czwartym. A na których się gniewał przez 40 lat, 17 werset trzeciego rozdziału, których ciała poległy na puszczy, a którym przysiągł, że nie mieli wnieść do odpocznienia jego, a zaś nie tym, którzy byli nieposłuszni? Państwo, jest to dla nas wskazówka, że żeby wejść do odpocznienia, to jakim trzeba być? Posłuszny. Że ci, którzy są nieposłuszni, to nie wchodzą do odpocznienia Bożego. To czasami być może jest dla każdego z nas i dla mnie i dla was wskazówka, że czasami jest tak, że zdaje się, że nie mam tego odpocznienia. Że mam zewsząd problemy, że mam... Ale być może jest to wina, że to nie Pan Bóg, ale nie daje mi odpocznienia. Ale to ja jestem nieposłuszny i co? I nie chcę wejść do Jego odpocznienia. Bójmysz się tedy, aby snać, zaniedbawszy obietnicy o wejściu do odpocznienia Jego, nie zdał, kto być z was upośledzony. Albowiem i nam zwiastowana jest Ewangelia jako i onym, ale im nie pomogło słowo, które słyszeli, przetoż iż nie było związane z wiarą tych, których słyszeli. Zauważcie, apostoł wyraźnie łączy możliwość wejścia do odpocznienia z naszym zachowaniem, z naszą wiarą. Albowiem wnijdźmy do odpocznienia, którzyśmy uwierzyli, jako powiedział, przetoż przysiąg w niebie moim, nie wnijdą do odpocznienia mego, choć dokonane są dzieła Boże od założenia świata. Pan Bóg wszystko dotrzymuje słowa, ale gdy oni byli nieposłuszni, to nie weszli do jego odpocznienia. Albowiem tak powiedział na jednym miejscu o siódmym dniu i odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich spraw swoich. A zasięg tu powiada, że nie wnijdą do odpocznienia mego, ponieważ wtedy to zostaje, że niektórzy wchodzą do niego, a ci, którym pierwej zwiastowano, nie weszli dla niedowiarstwa, zaiste naznacza dzień niektóry dziś mówi przez Dawida po tak długim czasie. Dziś, jeśli byście głos jego usłyszeli, nie zatwardziajcie serc waszych. Albowiem, jeśli im Jozue odpocznienie sprawiłby, nie mówiłby potem o inszym dniu. Apostoł Paweł tłumaczy, że za czasów Jozuego mieli chwilę odpocznienia. Ale czy to odpocznienie było trwałe? Mówi, że gdyby to odpocznienie za czasów Jozuego było trwałe, to by nie potrzeba było, żeby po jakimś czasie znów mówić, że jest wejście do odpocznienia Bożego. A tak zostaje jeszcze odpocznienie ludowi Bożemu. I te słowa skierowane są do nas. I gdy pastor Russell tłumaczy ten werset tematowy, to mówi, że tym odpocznieniem dla nas jest wiek Ewangelii, w którym znajdujemy chwilę odpocznienia i ukojenia. Gdy Pan idzie z nami, możemy się czuć bezpiecznie. Gdy idziemy za Jego obliczem i czynimy Jego wolę, to możemy się czuć bezpiecznie i czuć, że wchodzimy w Jego odpocznienie. Starajmy się wtedy, abyśmy weszli do onego odpocznienia, gdyż żeby kto nie wpadł w tenże przykład niedowiarstwa. Apostoł Paweł jednocześnie nas ostrzega. Opisuje tę sytuację, że w tamtym czasie niektórzy mieli obiecane odpocznienie, ale przez swoje złe zachowanie, przez swoje zaniedbania spowodowali, że do tego odpocznienia nie weszli. I ostrzega nas. Onym było dane Słowo Boże, ale i nam jest dane Słowo Ewangelii. A Słowo Boże rodzi odpowiedzialność. Ktoś, kto słyszy te słowa, nie może powiedzieć, one mnie nie dotyczą. Słowa rodzą odpowiedzialność. I my również mamy odpowiedzialność przed Panem Bogiem za te słowa. Jeżeli chcemy czuć się bezpiecznie, musimy podporządkować się pod wolę Bożą. Musimy czynić tak, jak On każe. Musimy patrzeć, gdzie idzie Jego oblicze. Bo tak jak apostoł Paweł nas ostrzega, że tak jak tamci nie wprowadzili tego słowa w życie. Podążali za innymi rzeczami, nie weszli do odpocznienia. I to również nam grozi w dzisiejszych dniach. Tęsknimy za tym odpocznieniem. Ono jest blisko nas, ale to od nas zależy, czy znajdziemy odpocznienie. Czy my będziemy iść za obliczem Pańskim? Czy my będziemy cenić Jego słowa? Czy my będziemy zastanawiać się, co On mówi do nas? Czego On od nas chce? I często śpiewamy taką pieśń, która jest cytatem z psalmu. Gdy Pan jest ze mną, nie lękam się wcale. Cóż może uczynić mi człowiek? To jest cytat z psalmu. Wiele razy to jest w psalmach wypowiedziane te słowa, ale między innymi w psalmie 118, werset 6. Pan jest ze mną, nie będę się bał, żeby mi co uczynił człowiek. Bractwo, gdy Pan jest z nami, to cóż może nam się stać? Większość, bractwo, większość rzeczy, których się obawiamy, to są rzeczy, które tak naprawdę nie są istotne. Często obawiamy się o swój dom, pracę, o zdrowie. I to nas czasami niepokoi. Ale czy te rzeczy tak naprawdę są najważniejsze? Zdajecie sobie sprawę, jak już spoglądam na was i na siebie, że zdrowie przemija, młodość przemija. Pracę i tak człowiek kiedyś musi stracić, a jakby chciał, to i tak musi na emeryturę przyjść, a jak choćby nie chciał, to i później siły nie będzie miał. Majątek, pieniądze, to wszystko jest coś, co jest ulotne i co przychodzi i odchodzi. Ale są rzeczy, które są ważne, które są dla nas istotne i które nie przemijają. I braterstwo, chciałbym was na koniec zostawić ze słowami, które wypowiedział jeden mąż Boży, jeden reformator. I gdy mówił te słowa, zapewne nie wiedział, że będzie musiał ich sam doświadczyć. Słuszną jest rzeczą, aby człowiek nie imał się niczego wszetecznego, aby poznał prawdę Bożą i mocno się trzymał aż do śmierci. Albowiem prawda ostatecznie wyzwoli. Dlatego, wierny chrześcijaninie, szukaj prawdy, słuchaj prawdy, ucz się prawdy, kochaj prawdę, trzymaj się prawdy, broń prawdy aż do śmierci, gdyż prawda cię wyswobodzi. Słowa te powiedział Jan Hus. Drodzy braterstwo, gdy będziecie relacjonować w swoich domach. Co było na konwencji, to czy zapamiętaliście, jaki był tematyczny werset, nad którym się zastanawialiśmy? Czy pamiętamy? Widzimy go przed sobą, ale spróbujmy sobie zapamiętać ten werset, żeby jak przyjedziemy do domu, żebyśmy mogli go powtórzyć. Oblicze moje pójdzie przed Tobą, a dam Ci odpocznienie. I patrzmy, gdzie idzie oblicze Pańskie, gdzie idzie Pan i tam szukajmy odpocznienia. Amen.